Rozmawialiśmy przed przerwą o tym momencie, czasie w zasadzie, to nie moment, kiedy rodzi się powołanie, o tym momencie, kiedy dziecko mówi: mamo, tato, idę do zakonu, idę do seminarium, i co się działo potem. Natomiast to pytanie, które postawiłam przed przerwą, czy kiedy dowiadujecie się, czy też wy spotkaliście się z takim odczuciem, że dziecko pójdzie do seminarium czy do zakonu, czy to jest jakby czasami tożsame z takim poczuciem straty dziecka, że w jakiś sposób to dziecko się już traci? Czy było coś takiego w waszym przypadku?
To ja przyznam się szczerze, że tak, że miałam poczucie straty, ponieważ no, jest dostępny teraz internet i weszłam sobie na stronę Nazaretanek, ich charyzmatu i w ogóle ich drogi. No i właśnie dowiadywałam się, że tak, najpierw jest postulat i nowicjat. Nowicjat to jest ten rok kanoniczny, gdzie ona nie może 2 lata przyjechać do domu, że na żadne święta nie będzie z nami, na żadne. Musi być w zgromadzeniu, ponieważ to jest jej nowa rodzina, którą ona poznaje. Dlaczego tam musi zostać na te święta? Ponieważ tam są siostry starsze, które nie mają już rodzin i trzeba z nimi być, skoro są już tą nową rodziną. I wtedy sobie uświadomiłam, że tak, że jak ją odwieziemy do postulatu, znaczy w początku jest taki kilkumiesięczny aspirat, to się nazywa, i jak ją tam zawieziemy i na ten moment, jak ona będzie się przygotowywała do tego swojego powołania, to tak, to miałam poczucie straty. Jak ją zostawiliśmy, nie zapomnę tej chwili nigdy, przenigdy, jak ją zostawiliśmy w Żdżarach, jest pod Warszawą, jest taka miejscowość Żdżary i tam właśnie ją zawieźliśmy. Jak ona nam pomachała i odjeżdżaliśmy, to jest nie do opowiedzenia. Całą drogę płakałam. 3 godziny drogi. Trzy godziny drogi płakałam. Płakałam dlatego i mówię tak: Panie Jezu, ty mieszkałeś z Maryją 30 lat, a ona 19. Ze mną. Nie nacieszyłam się nią po szkole, bo cały czas szkoła, edukacja, działałam w szkole, pomagałam jej, byłam w Radzie Rodziców i to był taki szybki czas jej nauki. I tu nagle po maturze dokładnie, bo ona zdecydowała się po maturze, znaczy wcześniej nam mówiła, ale już po prostu wiedziałam, że wyprawkę muszę kupować i w ogóle, i że ona jedzie na pewno. Że ona jedzie, że nie będzie innego wyjścia, że ją musimy zawieźć. I było to, naprawdę miałam poczucie straty i mam czasami to do dzisiaj. Chociaż poznałam ich drogę sióstr, poznałam siostry, poznałam ich życie, poznajemy z mężem i wiem, że jest szczęśliwa i na obecną chwilę wybrała tą drogę, którą sobie, że realizuje się w tym, co sobie wybrała, ale są we mnie takie myśli, najgorzej jest, jak są święta wielkanocne i Boże Narodzenie. Jest mi bardzo ciężko, bo nie może przyjechać i w tym roku kanonicznym mamy nawet ograniczone dzwonienie, także miałam takie poczucie.
Jest bunt, jest żal, ten proces trwa. Tak, tutaj nie można mówić w tej sytuacji, tak, że tak. Tutaj coś zakończone. I znowu interesuje mnie, jak tata to przeżywał. Kiedy Karolina zniknęła za wrotami, czy jak to się nazywa?
Za furtą.
No zniknęła, wiadomo, że facet jest bardziej inaczej zbudowany i jego emocje i reakcje na pewno są inne jak mamy. Ale no to jest po prostu czas tych 3, teraz już 4 lat usłany takimi przeżyciami. Raz są radości, że właśnie ma się córkę w zgromadzeniu. Raz przychodzą chwile, że jest się smutnym, bo jest ona tak jakby troszeczkę dalej niż nasza, powiedzmy, druga córka czy synowie. No i to tak już będzie, no tak, żona powiedziała, nie możemy się cieszyć z złamania opłatkiem wspólnego, czy powiedzmy podczas świąt Zmartwychwstania Pańskiego, no ale taka jest cena, są osoby, które realizują się w życiu świeckim i muszą się też realizować inni w życiu konsekrowanym i tak zawsze było i tak musi być i trzeba się z tym pogodzić, umieć na to spojrzeć chłodnym okiem. Można odwiedzić jakąś kaplicę, powiedzmy, eucharystyczną. tam można
szukać sposobów
bardziej szukać właśnie tego jakby wytłumaczenia tej sytuacji.
Czy siostra spotkała się z takim określeniem, czy też rodzice dali odczuć, że w jakiś sposób tracą siostrę, tym bardziej taką córkę, która w zamyśle drugi koniec świata?
To znaczy, to jest na pewno związane z poczuciem straty, nie? Jest troszeczkę jeszcze inaczej, jeżeli chłopak idzie do seminarium czy do klasztoru, tak na przykład mój brat, i jak dziewczyna idzie do klasztoru. Poczucie kiedy mój brat szedł do klasztoru, nie? To było związane z takim troszeczkę, no, zaszczytem. To będzie ksiądz, on będzie odprawiał mszę świętą, on będzie miał jakąś parafię. Natomiast co ty tam idziesz do klasztoru? Będziesz kartofle obierać, pranie prać. Po prostu pojęcie było zupełnie inne. Dorka, no co ty to w ogóle wymyślasz? Tak jak zawsze ksiądz Marek tu podkreśla, pamiętamy, że to były lata 80. To było związane z poczuciem straty ze strony rodziców i z mojej strony. Ja też czułam straty. To były pierwsze 3 lata, nie mogliśmy się widywać, nie mogliśmy dzwonić do siebie. Potem wyjechałam na 20 lat do Afryki i co 3 lata widziałam moją rodzinę. Natomiast paradoksalnie muszę powiedzieć, że tak naprawdę nigdy mojej rodziny nie straciłam. To są moi najbliżsi przyjaciele. To są mi najbliżsi ludzie. Ja dziękuję Bogu za nich. Nawet kiedy w Angolii, w kraju wojny, nie było telefonów i nie było Skype'a, nie było Facebooka, nie można się było nawet kontaktować, ta miłość była większa, czyli miłość nie zna granic, to jest jednak prawdą, a tęsknota jak gdyby jeszcze bardziej urzeczywistnia tę miłość.
Czy w przypadku księdza, w przypadku seminarium jakby sytuacja jest troszeczkę inna? Czy ten kontakt jest łatwiejszy z rodziną?
Może chciałbym tu troszeczkę zdemitologizować takie podejście.
Jakie?
Bo nam się wydaje, że to dziecko idzie do seminarium czy do klasztoru, że to
ale jest jakieś poczucie rodziców, więzi. Rodzice mają prawo tak czuć.
Ja wiem, że rodzice mają prawo, ale to jest dwudziestowieczny, a nawet dwudziestojednowieczny wynalazek. Bo proszę sobie zobaczyć, przejrzeć jakąkolwiek historię, no nawet naszych ziem. Jeżeli ktoś dorastał, jakiś chłopak czy jakaś dziewczyna i wyjeżdżała na studia czy na cokolwiek innego, szukając pracy gdzieś do jakiegoś rzemieślnika, ucząc się zawodu, to oni najczęściej jak z tej swojej rodzinnej wioski czy miasteczka wyjechali, to oni tych rodziców być może już do końca życia nie zobaczyli. I to wcale nie myślę tutaj o jakichś emigracjach do Stanów Zjednoczonych. Weźmy sobie chociażby tych różnych naszych najsławniejszych, no nie wiem, naszą noblistkę Curie Skłodowską.
Przepraszam od razu, że wejdę w słowo, ale czy to nie jest trochę na tej zasadzie, że zupełnie inna jest sytuacja, kiedy mogę się skontaktować z rodzicami i jest taka możliwość, ale z niej nie korzystam, dobrze, a kiedy chcę, nie, a nie mogę.
Nie, proszę zobaczyć, że do połowy wieku XX takiej możliwości nie było. Jeżeli ktoś wyjechał na zwykłe cywilne studia, przepraszam, ile telefonów było? Kto z was miał telefon?
Ale mimo wszystko w odczuciu rodziców jest to inaczej,
zaraz,
jest jakoś inaczej.
Dzisiaj być może, ale w odczuciu rodziców jeszcze 50 lat temu to było chyba dokładnie to samo. Po prostu naturalną koleją rzeczy było to, że dziecko w pewnym momencie opuszczało rodzinne gniazdo. I tutaj pewnie, gdyby spojrzeć także od strony jakiejś takiej psychologii rodzin, to dzisiaj, choć mamy do czynienia z tymi rodzinami nuklearnymi, czyli właściwie tylko góra 2 pokolenia, gdzieś ci dziadkowie zniknęli, ale jakby ta nieumiejętność opuszczenia gniazda jest coraz trudniejsza. Natomiast niezależnie od tego, bo tu nie chciałbym unieważniać ani tych dramatów, jakie się dokonywały.
Nie
w
da się, nie ma
rodzinach.
Takiej możliwości.
Nie da się, ani tu w sytuacji siostry Dolores, ani w mojej. Nie, to rzeczywiście jest trudne. Myśmy oczywiście mieli znacznie łatwiej, bo pierwszy wyjazd na seminarium, no ja pojechałem w połowie września, no to było już na Wszystkich Świętych, a potem na Boże Narodzenie, więc wracało się kilkakrotnie w ciągu roku. Ale gdy po 2 latach pojechałem do Paryża, to była roczna nieobecność. To był strasznie długi czas nieobecności, aczkolwiek wtedy były listy i można już było telefonować. Ja do dzisiaj mam w palcach ten ruch klawiatury telefonicznej 194877 i tak dalej, czy 0395, bo taki numer mieli rodzice i nieraz trzeba było stać w budce telefonicznej 50 minut walić w te klawisze, dlatego że te łącza międzynarodowe były rzeczywiście katastrofalnie trudne do przebrnięcia. Ale fakt jest taki, że tu jest ta rozłąka. Znaczy, że ta rozłąka, ona potem towarzyszy właściwie przez cały czas i ja nie wiem, czy ona potem się nie pogłębia. Ja nie wiem, czy ona się nie pogłębia w sytuacji takiej. Państwu jest fajnie mówić, państwo są ludźmi młodymi. Mają młodą córkę, młodych synów jeszcze. Ale pomyślcie sobie, gdy za 20 lat się zaczną choroby, się zaczną trudności, się zaczną różnego rodzaju samotności. Ja to widzę po moich także starszych kolegach, gdzie nawet ta akceptacja była jak najpiękniejsza, ale potem przychodzą najzwyklejsze w świecie problemy. I czasem trzeba poprosić biskupa albo przełożonego zakonnego, żeby na pół roku wrócić do domu. Bo nie ma tych innych dzieci, które by się opiekowały. Myślę, że to są decyzje strasznie trudne. Przyznam się i a też zachęcę od razu, zrobię troszkę reklamy. 13 maja będzie można w Opolu obejrzeć film Zanussiego Obce ciało. To jest film, ja myślę, że tutaj dla państwa przede wszystkim, zresztą dla siostry też, to jest jeden z najciekawszych filmów o kobiecym powołaniu zakonnym, gdzie mamy najpierw ten motyw, jak dziewczyna ma swojego narzeczonego. To nie jest narzeczony tylko na odległość i to nie jest tylko miłość platoniczna. I potem ma ojca, który jest ojcem jakimś byłym esbekiem. I film się zaczyna ostrym sporem. Jak mówi tej dziewczynie ojciec, ty się decydujesz na jakąś nicość, na coś, czego nie ma. On nie wierzy, a ona uwierzyła. Tam to nic nie wyjaśnione. Być może to był właśnie jakiś ruch oazowy, być może tam było jakieś nawrócenie. Potem ona wstępuje do klasztoru. Ale klasztoru...
nie można opowiadać tego filmu.
Nie, ja tylko początek. Do klasztoru kontemplacyjnego i ma cudowną, ale po prostu przecudowną matkę przełożoną. I gdy nagle ona rozumie, że musi wrócić do Warszawy, bo ma tego narzeczonego, który wariuje.
Żeby ksiądz za dużo nie powiedział.
Nie, to ja opowiadam pierwsze 11 minut filmu, który trwa 2 godziny, więc za dużo nie opowiem. I ten narzeczony wariuje. Dostaje, kiedyś się mówi o fisia, takie ładne słowo. I ona idzie do przełożonej, czy ona może wyjechać. Nie wiem, co by tu siostry przełożona zrobiła, gdyby w nowicjacie poszła i powiedziała, proszę matki przełożonej, ja muszę wyjechać. No to do widzenia, klamka zamknięta z jednej strony. Myśmy w seminarium takie rzeczy słyszeli, że w seminarium klamka jest tylko z jednej strony drzwi. A przełożona patrzy, mówi, a co się stanie? Jedź.
Myślę, że ile sytuacji. Nie wrócisz.
To jest cudowny,
ile sytuacji tutaj mamy, tyle tych odczuć będzie, tyle będzie tych odczuć. Jeszcze przy pani, jakbym się zatrzymała z tym pytaniem, czy macie mimo starania, akceptacji, takie poczucie, że straciłyście gdzieś synów?
No, ja chcę powiedzieć, że ja kocham bardzo swoje dzieci, ale dzieci nie są moją własnością, naszą, moją i męża. I po prostu daję im wolny wybór, wolny wybór drogi życiowej. I po prostu, jeżeli oni będą, dzieci, szczęśliwe w tej drodze, no to ja też będę szczęśliwa. I właśnie chciałabym na przykład, aby Kamil kiedyś, kiedy zostanie księdzem, dostanie parafię, jeśli dostanie parafię, mógł kiedyś powiedzieć, tak jak nasz ksiądz, proboszcz mówi, Hubert Łysy, że wiecie, jak mi jest tu dobrze u was, jak mi jest tu dobrze w tych naszych wrzoskach.
No to chyba marzenie.
Często to
nie
tak
tylko
powtarza.
Każdej mamy, ale myślę każdego księdza. Pani Heleno, jest poczucie straty?
No, straty nie, dlatego że dzieci są tak moje jak Pana Boga, nie? I jak dziecko dorośnie, to czy się ożeni, czy gdzieś pójdzie, ale z Marcinem nadal mam taką więź, jak mam jakieś problemy, mogę do niego zadzwonić. Jest mi bardzo bliski i nie mogę powiedzieć, że to jest strata.
Jest gdzieś na wyciągnięcie ręki.
Tak, może bo być. Jest w seminarium, przyjeżdża na święta, jest na pewno nam łatwiej jak rodzicom sióstr, nie? Ale bardzo się martwimy, jak to będzie, bo to nie tylko chodzi o to, że on poszedł do seminarium i będzie księdzem. Marcin zaczął, to było 38 kleryków na roku na początku. Teraz już jest ich 24, on jest dopiero na trzecim roku, a jest 6 lat. I dlatego jest też taka obawa, jeżeli by coś nie wyszło, co to będzie, ludzie co powiedzą. Możecie nie wierzyć, ale była nawet taka pani, że powiedziała mi, a co, Marcin poszedł do seminarium, taki chłopak i dziewczyny sobie nie mógł znaleźć.
To o tych ludziach, ale... tak, o tych komentarzach to porozmawiamy za chwilę. Ja bym jeszcze teraz się chciała zatrzymać, czy tutaj z tego, co mówią nasi goście, czy to odchodzenie dzieci jest inne, kiedy odchodzą do zakonu, do seminarium, a kiedy idą na przykład na studia, wyjeżdżają za pracą do obcego kraju? Jest różnica?
Ja myślę, że tutaj taka różnica, która wybrzmiała w Państwa wypowiedziach, mianowicie coś takiego, że jakby jest jednoznacznie jakby taki moment, w którym dziecko oddziela się od rodzica, opuszcza jakby i to już jest wiadomo, że to jest początek takiego pogodzenia się z tym, co tu właśnie panie też mówią i jakoś bardzo mi pasuje do tego, do takiego ograniczenia, do takiego postawienia granicy, do takiego popatrzenia, że jako rodzice jesteśmy już na etapie towarzyszenia, ale w inny sposób, nie bezpośredni swoim dzieciom, już ta klamka czy ta furta jest tego symbolem i jakoś też sobie pomyślałam o takim właśnie tutaj cytacie, który bardzo pasuje do tego, co chyba pani Anna tutaj jakoś powiedziała, że wasze dzieci nie są waszą własnością, są synami i córkami samej mocy życia, jesteście ich rodzicami, ale nie stworzycielami, mieszkają z wami, a mimo wszystko do was nie należą, możecie dać im swą miłość, lecz nie wasze idee, ponieważ one mają swoje idee. I to jakoś chyba psychologicznie, tak jak tu ksiądz gdzieś mnie wywołał, to mi się kojarzy z taką koncepcją rodzicielstwa, że jakby dzieci są epizodem w życiu małżonków i my się musimy z tym pogodzić, że można mieć poczucie, że są naszą własnością i wtedy chyba więcej jest takiego jakby wzajemnego męczenia się. Natomiast jeśli dzieci czują, że mają tą wolność, to im bardziej one jakby wzrastają w takim poczuciu, spokojniej odchodzą i spokojniej jest rodzicom się z tym pogodzić. Natomiast, tak jak tutaj ksiądz też mówi, też mam takie doświadczenia sióstr, które są na przykład jedynaczka i rodzice są już w takim wieku, gdzie nawet zaburzenia psychiczne, nawet jakieś trudności takie życiowe, wtedy to jest ogromny dylemat, ogromny ciężar dla osoby, która jakby też czuje się odpowiedzialna właśnie za tych swoich rodziców.
To jest chyba dokładnie taka sama sytuacja. Nie trzeba być w zakonie zakonnicą ani księdzem, żeby też mieć dylemat, tak? Wystarczy być jedynakiem, mieć pracę, mieć swoją rodzinę i też będzie trudno.
Tak, ale myślę, że czasem
karierę, ale też jakby zwyczajną pracę, taką zwykłą codzienność.
Ale czasem myślimy o tym ograniczeniu jako o czymś, nie wiem, więzieniu nawet bym powiedziała, że są takie stereotypy niesamowite, że już wtedy nie mogę niczego więcej zrobić, że już jestem poza jakimiś możliwościami, o właśnie, chociażby czegoś takiego, żeby wrócić, żeby jakby zrobić coś, co będzie postawą chrześcijańską, myślę tutaj trochę.
Znaczy, ja bym, jeśli tu mogę skomentować, tu jednak sporo się pozmieniało. No bo jeżeli ktoś pamięta, nie wiem, z podręcznika do języka polskiego legendę o świętym Aleksym, który gdzieś tam pod tymi schodami nierozpoznany w domu sobie mieszkał, to jakby pokazywało taką bardzo nieludzką stronę. Jak się potem czyta, nie wiem, chociażby w Brewiarzu to jest ten życiorys świętego Benedykta z Nursi, który mógł się ze swoją siostrą, świętą scholastyką, która była w sąsiednim klasztorze, raz w roku mogli się spotykać i ona tam wymogła, żeby mogli całą noc przegadać i on zaczął ją tam zjeżdżać z góry na dół, cóż ty sobie wyobrażasz? A ona wtedy się pomodliła, żeby Pan Bóg zesłał burzę i tak lało była taka burza, że on mógł z nią, ona mogła z nim zostać. Tu się bardzo wiele zmieniło i myślę, że w różnego rodzaju sytuacjach też takich i domowych, i rodzinnych dzisiaj już nie ma takiego oddzielenia murem dwóch światów.
Tak.
Bo ja to widuję w kręgu różnego rodzaju moich znajomych, gdy są tego rodzaju trudności. Pewnie nie we wszystkich przypadkach, ale są takie sytuacje, gdzie pod siostra, czy ksiądz, czy zakonnik jest jednak odpowiedzialny za tych swoich najbliższych. Też to pewnie inaczej wyglądało, jak kiedyś rodziny były bardzo wielodzietne, I ten jeden spośród domowników trafiał do klasztoru, czy trafiał gdzieś na jakąś parafię. Dzisiaj, kiedy te rodziny są znacznie mniej liczne, to myślę, że też te różnego rodzaju ośrodki duszpasterskie, zakonne, zdają sobie sprawę, że doszło już do zerwania więzi, do usamodzielnienia, ale to usamodzielnienie nie oznacza, że przestaje się nieść odpowiedzialność, no w końcu także nas jako duchownych, jako osoby zakonne, to czwarte przykazanie, będziesz kochał swoich rodziców, ono zobowiązuje i nie tylko, że ja wieczorem się pomodlę, Panie Boże, mam nadzieję, że im jest dobrze i opiekuj się nimi. No nie, no Pan Bóg im dał dzieci, żeby te dzieci też się troszczyły.
Proszę Państwa, wątek, który przewija nam się od początku tej audycji, z jakimi opiniami, uwagami, radami spotykaliście się Wy i Wasze dzieci po ogłoszeniu tych decyzji, różnie to w różnych środowiskach bywało. Do tego pytania wrócimy po przerwie. 774526 rodzina@doxa.fm. Można jeszcze włączyć się do naszej rozmowy. Bądźcie Państwo z nami.